W związku z jubileuszem 70-lecia działalności Chóru Chłopięcego Filharmonii Krakowskiej powstała książka autorstwa Marii Wilczek-Krupy o tej niezwykłej historii zespołu zatytułowana Dzieci można nauczyć wszystkiego. No i dzisiaj o 16:30 odbędzie się spotkanie z autorką, które zwieńczy koncert jubilata, czyli właśnie Chóru Chłopięcego pod batutą profesor Lidii Matynian. A pani profesor Lidia Matynian jest dziś gościnią Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla Najmłodszych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, książka powstała z okazji jubileuszu Chóru Chłopięcego Filharmonii Krakowskiej i nosi tytuł, jak już wcześniej zaanonsowałam, Dzieci można nauczyć wszystkiego. Pani też niejednokrotnie powtarza, że pani dzieci zaśpiewają wszystko. Czy zatem każde dziecko można nauczyć śpiewu?
No i tak, i nie, oczywiście. Fakt faktem, że to użyłam wielokrotnie tego zdania, że dzieci można nauczyć wszystkiego, bo to jest zależne od chęci, oczywiście z dwóch stron, ale też od cyklu nauczania. Jeżeli dzieci po prostu zaangażują się w jakiś utwór czy w jakieś fragmenty, to one z czasem, nawet jeśli im się to na początku nie podoba albo uważają, że to jest za trudne, z czasem jakby przyzwyczajają się do tych karkołomnych linii melodycznych niejednokrotnie i potem się nagle okazuje, że to, co jest najtrudniejsze, to najgłębiej zapada im w pamięć i po latach potrafią wyśpiewać jakieś fragmenty, czy z utworów Pendereckiego, czy z Britena.
To zacznijmy od podstaw, od chęci, o których pani zaczęła mówić. Jak tę chęć u dziecka, u chłopca do nauki śpiewu wydobyć?
No, to jest bardzo trudny temat. Właściwie to trochę boję się odpowiadać na to pytanie, bo czasy się bardzo zmieniły. Ostatnie moje 30 lat prawie, że spędzone z dziećmi, to jest absolutna odmiana życia młodych ludzi i ich zainteresowań. I to, co dawniej wydawało się takim zupełnie naturalnym, że te dzieciaki przychodziły, a jak miały wolny czas, bo była przerwa, to niektórzy nawet sięgali po książki, niekoniecznie biegali po korytarzu. Natomiast dziś oni nie sięgają ani nie po książki, ani nie biegają po korytarzu, oczywiście z małymi wyjątkami, tylko wpatrują się w telefony. I to jest katastrofa. Dzieci w tej chwili mają potworny problem z uczeniem się czegokolwiek na pamięć. I to nawet nie tyle melodia jest problemem, czy rytm nawet, ale właśnie słowo. Nauczenie tekstów wymaga po prostu tylu powtórzeń, że na wszystko muszę mieć jakby przynajmniej dwa razy więcej czasu, niż to było te ileś tam lat temu.
29 lat temu, tak. Bo od prawie 30 lat prowadzi pani chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej. No i rzeczywiście możemy zrobić tutaj małe podsumowanie. Przez ten czas zmieniali się chłopcy w chórze chłopięcym, zmieniały się ich predyspozycje, zmieniały się ich głosy, ale chęci także ulegały zmianie. No bo skoro przychodzili na te spotkania, no to chyba niekoniecznie.
Dzieci dzielą się na takie, które żyją muzyką. Takie, że z nich emanuje to wszystko. One całym ciałem chcą śpiewać. Oczy żywe, takie zaangażowane. Po prostu cudowne. Uwielbiam patrzeć na takie dzieci. Ale są też takie dzieci, które sprawiają wrażenie obojętnych. I czasami się zastanawiam, czy one chcą śpiewać w chórze, czy ktoś im nakazał, czy po prostu takie są i jakby tych emocji nie potrafią pokazać, bo w efekcie końcowym się mobilizują i zaczyna im po prostu zależeć na tym, żeby to wszystko, prawda, ładnie wyszło i chcą brać udział w koncertach. No gorzej jest, prawda, z próbami, no bo super jest, kiedy można zaśpiewać na koncercie, a najlepiej jest jeszcze w ogóle nie chodzić na próby. I to by był ideał, ale to jest niemożliwe.
No właśnie, i tutaj jest kolejny ważny punkt, bo pokazuje trudność, z jaką pani od tych blisko 30 lat się spotyka. Te próby, o których pani opowiada, mogą rzeczywiście sprawić kłopot, ponieważ no, to są dzieci jednak. A dzieci, jak to dzieci, lubią chorować. Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Dzieciom nie zawsze się chce albo mają gorszy humor. No więc jak zmobilizować do ćwiczeń chłopców, kilkuletnich chłopców?
Tak, oczywiście. Mnie się wydaje, że tutaj 90% sukcesu to jest wpływ rodziców, którzy no mają jedyną, może nie jedyną, ale mają szansę jakby nauczyć takiego młodego człowieka poczucia obowiązku, że jeżeli już zdecydowałeś się i chcesz śpiewać w zespole, to musisz to zrozumieć, że musisz pójść na próbę. Oczywiście nie mówimy o chorobach czy jakichś tam wydarzeniach, tylko żeby to dziecko tak sobie potrafiło organizować czas, swoje różne inne zajęcia i obowiązki szkolne, żeby jednak no, potrafić to wszystko połączyć. No ale niestety okazuje się, że no, nie zawsze mam takie wsparcie u rodziców, bo no, zdarzają się takie niespodzianki, które mnie, no nie ukrywam, zaskakują, że nagle dziecko, wiedząc, że jest koncert, wyjeżdża z rodzicami na nagłe wakacje albo coś tam, albo coś tam. No jakkolwiek, takie jest życie, też różne dyktuje niespodzianki. Natomiast są takie dzieci, które wyraźnie czują to, rozumieją sytuację i czują to, mają to poczucie obowiązku i one są zawsze. Chyba, że im, prawda, choroba przeszkodzi, czy jakiś tam inna rzecz. Mam taką grupkę takich stuprocentowych chórzystów i kocham ich za to jeszcze bardziej, bo chociaż im się najbardziej dostaje, bo jak ja widzę, że nie ma składu, to ja wtedy wylewam na nich moje żale. I oni biedni to wysłuchują, no ale bardzo ich za to kocham i dziękuję im za to, że są zawsze.
Powiedziała pani kiedyś, że w chórze nie ma demokracji, jest monarchia absolutna.
Zdecydowanie powtarzam to zawsze. Bardzo często to powtarzam. No, ja myślę, że w ogóle zawód dyrygenta to jest jakby taka trochę monarchia. No, jednak ten dyrygent odpowiada za to, co przygotuje i za to, co potem pokaże. Więc jak gdyby jakieś działania zewnętrzne, czy czyjeś podpowiedzi. Oczywiście ja zawsze korzystam, jak ktoś coś ciekawego mi podpowie, to ja bardzo się z tego cieszę. Ale nie może być dwu władzy, ani trzy władzy. Także oni wiedzą, że jak ja coś powiem, to jest po prostu koniec. Nie ma dyskusji.
No i to jest chyba jedyna metoda, którą można użyć przy pracy z kilkuletnimi chłopcami.
Oczywiście, że tak. Teraz jest tak, że dawniej nauczyciel to był święty człowiek. To, co pani powiedziała w szkole, albo to, co pani powiedziała w przedszkolu, to było najważniejsze na świecie. Nie mama, nie tata, nie babcia, nie jakaś tam ciotka, tylko pani, moja pani. Ja jakby wyznaję taką zasadę, że oni muszą mnie traktować tak jak tą panią taką, która wiedzą, że ja dużo wiem, zawsze im coś tam opowiadam, a jak się pytają, skąd pani to wie, to ja na wszelki wypadek zawsze mówię, że ja wszystko wiem, co oczywiście nie jest prawdą. I jak trzeba, to się muszę douczyć.
I w ten sposób buduje pani swój autorytet, a to niezwykle ważne, kiedy się ma do czynienia z dzieckiem jako uczniem.
Ja może tutaj jeszcze dodam, bo oprócz tego, że prowadzę przecież ten zespół, to jeszcze uczę studentów, którzy również być może będą kiedyś świetnymi chórmistrzami. I zawsze im właśnie to tłumaczę, że jakby sama postać dyrygenta to nie jest tylko sprawa muzyki i sprawa gestykulacji, tylko to jest ta wiedza taka ogólna na każdy temat, bo czy jakiś aspekt historyczny danego utworu, więc tak na przykład w przypadku dzieci to im opowiadam, jak śpiewam jakiś utwory z dawnych wieków. To im opowiadam, przy okazji nawiązuję do historii Krakowa, o strojach, no, na takim etapie, na jakim mogę się z nimi porozumieć, o jedzeniu, o nie wiem, o tym, co tam śpiewano wtedy i tak dalej, i tak dalej. Jak śpiewamy w obcych językach, to od razu o jakichś tam krajach opowiadam, przy okazji im opowiadam o moich różnych takich prywatnych przygodach. Także no, mnie się wydaje, że ta więź się nawiązuje i że oni może to kiedyś zapamiętają, że mieli kiedyś taką panią, która im takie różne rzeczy opowiadała, że na przykład w twarzy jest tak strasznie dużo mięśni różnych i to one wszystkie pracują, jak się śpiewa.
Czyli to pokazuje, że ma pani szeroką wiedzę, nie tylko z zakresu muzyki oczywiście, ale też i historii, geografii, anatomii.
Tą wiedzę trzeba mieć. Może. To musi się mieć, ale tą wiedzę się nabywa w życiu. Ja już mam tyle lat, że już trochę tej wiedzy nabyłam. Bardzo lubię na przykład prowadzić rozmaite prace magisterskie ze studentami. Wyszukuję takie tematy, które mnie również rozwijają i dzięki temu no, też poszerzam cały czas tą swoją wiedzę.
Bo prowadzi pani chór chłopięcy od 29 lat, tak. Ale od 82 roku pracuje w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
Tak. I tam też prowadziłam chór przez 29 lat, więc ta liczba.
To dwie przeciwstawne drogi, czy uzupełniające się?
Nie, zdecydowanie uzupełniające się, bo metody pracy z chórem, obojętnie czy on jest dziecięcy, czy dorosły, niewiele się różnią. Oczywiście pomijam aspekt czytania nut, prawda, wykształconych młodych ludzi na wyższych studiach. Natomiast no, system nauczania, muzykowanie, budowanie frazy, emocje, dynamika, to jakby to wszystko jest bardzo podobne. A czasami tak się zdarza, że zdarzało też, że równocześnie przygotowywałam oba zespoły, tak jak było w przypadku Credo, prawykonania Krzysztofa Pendereckiego, niestety już nie żyjącego.
Pani profesor, a co pani zdaniem daje wspólne śpiewanie dzieciom? Bo to, że my, Polacy, kulturowo lubimy śpiewać, albo bardziej lubiliśmy kiedyś niż obecnie, to wiemy wszyscy. A to wspólne muzykowanie, wspólne śpiewanie dzieciom, co konkretnie przynosi?
No to jest bardzo obszerny temat, bo samo śpiewanie jako śpiewanie, no to rozwija płuca. Pozwala na poprawę dykcji, która jest bardzo potrzebna. Rozwija umiejętność pracowania mięśniami wszelakimi, a uświadamia pewne rzeczy, pewne nasze czasami niedoskonałości sylwetki. Poprawia krążenie, więc jak gdyby mózg wtedy szybciej pracuje. Uczy właśnie pamięci, ćwiczy pamięć, no bo trzeba zapamiętywać. Uczy pokory. Uczy również tego, że trzeba na scenie stać nieruchomo, co dla niektórych dzieci jest po prostu absolutnie niemożliwe, jak się okazuje. Uczy korelacji, bo czasami klaszczemy i śpiewamy, więc uczy korelacji naszych wszystkich narządów. No a przede wszystkim uczy bycia w grupie i takiej wspólnej odpowiedzialności. Oczywiście najlepsze są sytuacje takie, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, gdzie te dzieci dłużej są ze sobą, bo one wtedy no, bardziej się ze sobą zżywają. Bo jednak jak tylko 3 razy w tygodniu czy 2 razy w tygodniu przychodzą, to niektórzy nawet nie wiedzą, jak kolega ma na imię. Mają swoje takie grupki, no. ale generalnie to buduje taką jakąś wspólnotowość, której nam w dzisiejszych czasach chyba coraz bardziej brakuje.
Pani profesor Lidia Matynian, profesor sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, chórmistrzyni i prowadząca od 29 lat chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, jest dziś gościem Kultury dla Najmłodszych. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, dziś gościem Kultury dla Najmłodszych w Radiu Kraków Kultura jest profesor Lidia Matynian, profesor sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej, chórmistrzyni prowadząca chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej. I rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o jubileuszu. 70 lat działa już chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej. Pani ma przyjemność prowadzić, czy też pracować z dziećmi już od prawie 30 lat. Powiedzmy, jak wygląda rekrutacja do chóru chłopięcego, bo cały czas można wziąć udział w tejże rekrutacji.
Tak, tak, oczywiście. Ja zawsze zapraszam dzieci przez cały rok. Obojętnie, nie ma takiego stanu, że nie przyjmę. Nawet niedawno przyjęłam chłopczyka, który jest wspaniały. Jak patrzę na niego, to mi się żyć chce. Naprawdę dziecko jest, nie wiem, miesiąc w zespole, może nawet nie. Nauczył się wspaniale wielu piosenek, więc już od razu wystąpi w jubileuszu. Wspaniały chłopczyk. Ale wracając do tej rekrutacji. No więc moja poprzedniczka, pani profesor Bronisława Wietrzny, która też bardzo długo zespół prowadziła, chodziła po szkołach i przesłuchiwała te dzieci. I ja oczywiście też to robiłam i chodziłam po szkołach i przesłuchiwałam dzieci wstępnie, potem zapraszałam na, pisałam do rodziców, czy tam nauczyciele pisali do rodziców. I zazwyczaj te dzieciaki przychodziły. Oczywiście nie wszyscy zostają. Czasami przychodzą, pochodzą na parę prób, a potem jakby ważniejsza jest piłka, czy tenis, czy tam coś. No bo wiadomo, że te dzieci w tej chwili mają nieprawdopodobne ilości obowiązków. Czasami to się nawet zastanawiam, czy oni mają chwilę czasu dla siebie.
Na tak zwane nic nie robienie.
Na tak zwane nic nie robienie, które jest bardzo ważne. Oczywiście przychodzą też dzieci, bo usłyszeli, że jest taki chór, bo są znajomi, bo tam babcia usłyszała, bo ktoś tam śpiewał z rodziny kiedyś. No różne są, prawda, takie powody. Natomiast no niestety pandemia trochę nam to... No aż nie mogę powiedzieć trochę, bardzo nam to zepsuła. No bo do niedawna jeszcze nie wolno było obcym osobom wejść do szkoły. W związku z tym 2 lata nie chodziłam po szkołach i dlatego zespół w tej chwili jest taki, no taki jaki jest. Nie za duży. Przyjęłam dużo dziewczynek, no bo pomyślałam sobie, że muszę uratować ten zespół. No musimy przetrwać ten zły czas. Zawsze sobie wyobrażałam, że profesor Penderecki, pisząc swoje utwory, to myślał tylko o chłopcach. Wiem, o czym myślał, bo jednak chłopcy mają taki specyficzną barwę, której dziewczynki nie mają.
Co to znaczy specyficzna barwa głosu?
No właśnie. Jest tak, że chłopcy dysponują takim rejestrem gwizdkowym. To jest taki rejestr, który jest szalenie wysoki i oni wtedy tam bardzo głośno potrafią zaśpiewać. No i ta barwa jest taka przejmująca i taka jakby nad wszystkim dominująca. To już wiedzieli w baroku. I przecież u Bacha, chociażby w Pasji Mateusza, też gdzieś te dzieci w chorałach górują tym swoim głosem. Ale wracając do profesora Pendereckiego, kiedyś mi powiedział, żebym się nie martwiła, że mogę wziąć dziewczynki, że on jak jeździ po świecie, to różne zespoły w jego utworach śpiewają i że on już jakby no, daje przyzwolenie. No więc przyjęłam te dziewczynki. Dziewczynki mam, czasami są to rodzeństwa, po prostu brat z siostrą. Właśnie tak się zazwyczaj dzieje. Mam wspaniałe 3 siostry, które wspaniale w zespole funkcjonują i są przekochane. Bardzo mi pomagają. Ale generalnie chciałabym, żeby no, ten zespół to był taki prawdziwie chłopięcy. Tyle, że taki zespół strasznie szybko ewoluuje.
No właśnie, bo tutaj pojawia się bardzo ważny wątek, o którym koniecznie musimy wspomnieć. No głos chłopięcy się zmienia, pojawia się mutacja.
Tak jest.
I co wtedy?
No i wtedy jest tak, że przez jakiś czas takie dziecko w tym pierwszym etapie mutacji no, obniża mu się trochę głos, więc przenosi się jakby z głosu wyższego z sopranów do altów. No w tym drugim takim okresie mutacji już nie zawsze to się jest możliwe, bo czasami ten głos opada bardzo o oktawę. No a na trzeci etap to już jest po prostu męski, no taki tworzący się męski głos, który nie zawsze jest zbyt mocny. Czasami się zdarza, że niektórzy chłopcy potrafią, mimo tego, że normalnie mówią basem, czy jakimś troszkę wyższym głosem, potrafią zaśpiewać te wysokie dźwięki i o dziwo śpiewają w tym najwyższym głosie dziecięcym, ale ta barwa już jest zupełnie inna.
Czyli cały czas na bieżąco musi pani analizować tę barwę, ja to jak słyszę. Zmienia się głos, żeby móc osadzić go odpowiednio, wyznaczyć miejsce w zespole.
Tak, tak, ale tutaj jeszcze dochodzi taki aspekt, którego ja nie bardzo mogę zrozumieć, chociaż może jak byłam dzieckiem, to może to rozumiałam, tylko już zapomniałam, bo każdy chce śpiewać w pierwszym głosie, no bo tak mu się wydaje, że jak jest pierwszy, no to jest pierwszy. Ale czasami są utwory wielogłosowe i dwu, i trzy, i cztero. I te dzieci, no muszę podzielić. I oni czasami ogromnie to przeżywają. Proszę pani, dlaczego ja muszę w drugim głosie śpiewać? Albo w trzecim? Albo, bo im się wydaje, że to jest coś gorszego. No i im zawsze tłumaczę, że pierwszy głos jest najłatwiejszy. Pokuruje i wszyscy tą melodię znają. Ale drugi i trzeci to już jest wielka sztuka. I jest to prawda, że... Taka jest zasada, że do drugiego głosu daje się dzieci, które najlepiej słyszą, które potrafią się odnaleźć w harmonii i którym nie będzie zaburzało ich melodii to śpiewanie tych kolegów z pierwszego, niby najważniejszego, tym, którzy się... Nie, czasami to doprowadza nawet do takiej sytuacji, że te dzieci chcą już rezygnować z zespołu. No bo jak pani mnie dała do czwartego głosu, to znaczy, że ja już źle śpiewam i jakby... Nie chcą tego zrozumieć.
Umiejętnościami psychologicznymi musi się pani tutaj też wykazać.
To jest
żeby
podstawa.
Z pewną uważnością i wrażliwością zwracać się też do tych dzieci. Pani profesor, a czy istnieje górna granica wieku, po przekroczeniu której musi pani pożegnać się z członkiem chóru chłopięcego?
Ja myślę, że to nie ma takiej wyznaczonej granicy. Oni sami czują, no po prostu jak już nie mogą śpiewać, to sami czują, że ich to męczy. No i przychodzi taki moment, że niestety musimy się pożegnać. No i trudno, ale ja ich mam wszystkich w pamięci i może nie skłamałabym, gdybym powiedziała, że wszystkich pamiętam z imienia i z nazwiska, bo to no tak nie jest, ale jak spotykam ich i oni przychodzą, pokazują się co jakiś czas albo gdzieś tam dzwonią. Także ja mam kontakt z tymi moimi byłymi chórzystami.
A ilu członków i ile członkiń liczy obecnie chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej?
Mam powiedzieć, ile jest zapisanych, czy mam powiedzieć, ile jest śpiewających?
Proszę tych praktykujących przede wszystkim.
No względzić. Takich śpiewających to mam w tej chwili 32 osoby. 32 osoby, w tym no i chyba 1/3 stanowią dziewczynki.
Jak wyglądają próby?
No stała jest godzina święta od nie wiem ilu lat, w każdym razie odkąd ja prowadzę zespół.
17:20.
17:15 do 19:00. No rozśpiewujemy się, bawimy się. Wielką frajdą było dla nas to, że dostaliśmy nową salę.
Koncertuje pani sporo z chórem chłopięcym?
Nie mogę powiedzieć, że sporo, bo to nie jest taki zespół, który ma stały repertuar i na przykład jeździ po konkursach i wszędzie śpiewa to samo, albo no, po prostu tych ileś tam utworów, które są na stałe w repertuarze. Dlatego, że nasza idea w ogóle tego chóru jest inna. On ma służyć przede wszystkim dziełom, które wykonuje się na dużej sali wokalno-instrumentalnym. Więc zależnie od tego, co jest wpisane w repertuar ogólny Filharmonii, no to my takie utwory ćwiczymy. Co nie znaczy, że oczywiście nie mamy swojego repertuaru, który staram się utrzymać. Na przykład śpiewamy piosenki pana Pawła Moszumańskiego, który nam kiedyś napisał przepiękne piosenki do tekstów Joanny Kulmowej. Zresztą zaśpiewamy też na jubileuszu. I te piosenki towarzyszą nam już bardzo długo i się sprawdzają.
No właśnie, skoro zaczęła pani profesor mówić o repertuarze, to proszę powiedzieć, po jaki najczęściej sięgać?
Może powiem, po jaki nie sięgamy. Nie śpiewam z dziećmi muzyki renesansowej i barokowej, takiej wielogłosowej. bo to jest za trudne. Staram się im dawać takie utwory, które w jakiś sposób łatwo im przyjdą się do nauczenia, a coś też wniosą. Na przykład śpiewaliśmy mszę jazzową Boba Chilcota. Śpiewamy też jego piosenki, bardzo piękne, skądinąd, Ostatnimi czasy. Śpiewamy Lutosławskiego. Bardzo kochamy tą polską muzykę i staram się ją promować, żeby dzieci pamiętały, że są takie utwory.
Czy bywają też takie sytuacje, w których dzieci muszą się odnaleźć na scenie w zupełnie innej aranżacji i stanąć przed zupełnie innym dyrygentem, a pani gdzieś jest z boku i im towarzyszy?
Ja mam taką zasadę, że jak jest koncert wokalno-instrumentalny, to ja nie dyryguję, tylko muszą pod rękę z tym nowym dyrygentem. Dlatego jak ćwiczę z nimi, to ćwiczę w różnych tempach, z rozmaitymi takimi niuansami, żeby oni po prostu reagowali na to, bo nie wiadomo, prawda, co się wydarzy na próbie w tygodniu koncertowym. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie dyrygenci mnie pytali, czy pani będzie dyrygowała? Ja mówię, absolutnie nie. A dlaczego? Przecież wszyscy dyrygenci, czy tam większość dyrygentów chórów chce dyrygować. A ja uważam, że tak nie powinno być. Ja oczywiście z nimi jestem i tam im pomagam, gdzieś tam podszeptuję, czy tam podam jakiś dźwięk, jak potrzeba, jak jest coś, jakieś trudne wejście. Mobilizuję ich, żeby gdzieś im myśli nie uciekały, tam gdzieś coś szepnę, ale staram się tego nie robić.
Dzisiaj wielkie wydarzenie, 70-lecie działalności chóru Chłopięcego Filharmonii Krakowskiej. Będziecie świętować, w związku z tym będzie spotkanie wokół książki zatytułowanej Dzieci można nauczyć wszystkiego. No a później zaprezentujecie swoje umiejętności. Co wybrzmi podczas tego koncertu?
No powiem tak, że ciężko mi było ułożyć ten program, bo pierwotnie mieliśmy ten jubileusz obchodzić troszkę wcześniej, ale został zamieniony ten termin i słusznie, i zresztą na nawet moją prośbę, bo to był tydzień, kiedy był pogrzeb profesora Pendereckiego. Stwierdziłam, że to jest bardzo niestosowne, żebyśmy tu świętowali takie rzeczy nasze, gdy odeszła osoba, która dla mnie była niezwykle bliska, bo całe moje życie filharmoniczne zaczęło się w ogóle od Pendereckiego. Pierwszy utwór, jaki w ogóle przygotowywałam z dziećmi, to była pasja. No i to była taka pasja już na całe życie. No więc będzie tak. Będą piosenki pana Pawła Moszumańskiego. Będzie jeszcze jedna piosenka, już nie do słów pani Kulmowej, którą bardzo kochałam i bardzo nam żal, że odeszła i też robiliśmy jej jubileusz z nadzieją, że przyjedzie. No ale już niestety nie miała siły. Będzie jeszcze nowa piosenka do słów Pawła Kamzy. Potem zaśpiewamy psalmy dla dzieci małych i dużych naszego rektora, byłego chórzysty, profesora Wojciecha Widłaka, który napisał nam 20 lat temu na jubileusz. Osobiście muszę przyznać, że nie słyszałam, żeby ktoś jeszcze przez te 20 lat wykonał ten utwór, więc postanowiłam go przypomnieć. Utwór jest z organami i z perkusją. Potem będzie prawykonanie utworu, który napisał dla nas również zaprzyjaźniony z zespołem, a jeszcze mój kolega ze studiów, Henryk Jan Botor. I to jest utwór, który bardzo jest specyficzny, bo dzieci tam prawie nie śpiewają, właściwie nie ma tekstu, parę słów. I to jest taki długi utwór, w którym dzieci mają rolę. Głos dziecięcy jest potraktowany instrumentalnie. Śpiewają wokalizy razem z kwartetem smyczkowym. No i bardzo rozbudowana perkusja. Właściwie to sama jestem ciekawa, jak to zabrzmi w ostatecznym kształcie, bo jeszcze nie wiem.
Jakie emocje towarzyszą dzieciom?
Na razie chyba jeszcze sobie nie zdają sprawy. Uświadomi im się to wszystko na próbie generalnej. Ale muszę tutaj jeszcze dodać, że postanowiłam zaprosić starych chórzystów do tego koncertu. Wysłałam maile, które na szczęście posiadam i różne tam kontakty i zgłosiło się i będzie chór.
Czyli będzie spotkanie
50-osobowy i zaśpiewamy. Razem z dziećmi i sami będą śpiewać. Nie powiem co.
To będzie też dla pani ciekawe doświadczenie.
No ja, dla mnie to jest taka radość, że spotykaliśmy się kilkakrotnie w środy. Myślę, że im się to bardzo wszystkim spodobało, że spotykaliśmy się w te środy, bo różne emocje i wspomnienia i nie mogliśmy się rozstać wychodząc z tej filharmonii. Strasznie się chyba cieszyli, a ja jeszcze bardziej.
Pani profesor Lidia Matynian, profesor sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, chórmistrzyni oraz prowadząca chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, zapraszała państwa do wspólnego świętowania 70-lecia działalności chóru chłopięcego Filharmonii Krakowskiej oraz była gościem dzisiejszego programu Kultury dla Najmłodszych w Radiu Kraków Kultura. Pani profesor, pięknie dziękuję za spotkanie.
To ja serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że wszystkim koncert się spodoba, no i może jakieś dzieci przyjdą do naszego chóru.